Pilot wycieczek i kierowca turystyczny Grzegorz Langiewicz jest dziś gościem Radia Lublin. To także bohater 110. spotkania Chełmskiego Klubu Podróżników. Słyszałam i widziałam na zdjęciach, że było ciekawie.
Mam nadzieję. Postarałem się zrobić to spotkanie troszeczkę w inny sposób niż tacy prawdziwi podróżnicy, tak? No bo ja tutaj łączę pracę z podróżami, a niektórzy jadą po prostu jako zaplanowany wyjazd. I postarałem się tutaj pokazać tą swoją pracę poprzez zdjęcia, poprzez to, co udało mi się zobaczyć. Wybrałem tych zdjęć dużo, więc tak naprawdę powiem Państwu szczerze, że tak przygotowywałem się na godzinę, a wyszło 2 i po 2 godzinach już musiałem lądować, że tak to ujmę, ponieważ nawet ja nie odczułem tego czasu. Co ciekawe, później głosy osób, z którymi rozmawiałem, były podobne, że faktycznie się nie odczuwało tego czasu ulatającego, dlatego że spotkanie było dynamiczne i też takie głosy były, że niektórzy jak przychodzą, to tam opowiadają o tym miejscu, opowiadają, jest jedno, drugie, trzecie zdjęcie. Natomiast ja, z tego co pamiętam, to tych zdjęć pokazałem kilkaset, mówiąc oczywiście na bieżąco o wszystkim i to może bardziej, że tak powiem, zainteresowało tych wszystkich, którzy przyszli na to spotkanie.
No bo jak się mówi o czymś, co się naprawdę wie, zna i mówi się z pasją, to wtedy ten czas mija szybciej. Przy okazji gorące pozdrowienia dla pana Grzegorza Gorczycy i dla całego Chełmskiego Klubu Podróżników. Pozdrawiamy Chełm.
Tak jest. I 111 w piątek się odbył z panią Gosią, która jest nauczycielką, mamą, a też bardzo dużo podróżuje. Zajrzyjcie sobie państwo na fanpage właśnie Klubu Podróżników. A już kolejne się szykują i tam też można zobaczyć, kto będzie.
Działacie prężnie, bo to już druga setka spotkań, więc dzieje się bardzo fajnie. Ale wracając do tych pana podróży, czy któreś miejsce w Europie jakoś szczególnie pana zniechęciło do tego, żeby tam wracać?
Czy zniechęciło? Dość niechętnie, czy dość jakoś mam dziwne podejście i odczucia, jak jestem w Niemczech. Nie wiem dlaczego. I w Berlinie, i powiedzmy nawet gdzieś tutaj bliżej. Jakoś tak dziwnie się czuję wtedy. Jest to całkowicie inny biegun, jak na przykład stanę w Chocimiu przed zamkiem, przed twierdzą. Tam w ogóle nie wiem dlaczego, ale dziwnie się czuję, muszę Państwu powiedzieć. Nie wiem dlaczego. Jest to jakiś, w jakiś sposób niewytłumaczalne. Nawet ta Skandynawia, która przez wielu jest uważana za taką chłodną, zimną, niedostępną, jest o wiele, wiele dla mnie przyjemniejsza niż właśnie tutaj gdzieś tam za zachodnią granicą.
A to ciekawe. Ale wspomniał Pan o Lwowie, o Chocimiu. To są miejsca dzisiaj w zasadzie dla nas niedostępne. To znaczy wiemy, że można wyjechać.
Tak, jest. Jeżdżą biura przecież na Ukrainę cały czas.
Ale to jest wbrew rekomendacjom MSZ-u.
To raz, a dwa, że proszę pamiętać, że nawet polisy ubezpieczeniowe tak nie działają na terenach objętych konfliktami zbrojnymi. Ja byłem na Ukrainie w czasie wojny wielokrotnie z darami, z konwojami humanitarnymi i przywożąc ludzi, bo my akurat wykorzystaliśmy troszeczkę taki też sprytny sposób. Jeździliśmy autokarami na pusto na Ukrainę, żeby nie stać w kolejkach. Ładowaliśmy te wszystkie dary ze sztabów, od harcerzy właśnie do autokarów. Pełne kufry, pełne siedzenia założone, całe autokary po sufit mieliśmy zapakowane darami, a wracając przywoziliśmy ludzi, bo jeździliśmy właśnie w zasadzie po ludzi, więc żeby nie jechać na pusto i to się sprawdzało. I muszę Państwu powiedzieć, że odczuwało się tą taką pewną niepewność, natomiast już rok nie byłem, ale przecież od nas z Chełma cały czas i Marzenka Pawełczak z tymi organizacjami i Przemek Borusiewicz cały czas organizują te wyjazdy, widzę, że wyjeżdżają, i muszę tutaj Państwu powiedzieć, że to naprawdę ogromny szacunek dla nich, bo jest coraz niebezpieczniej, tak? Tutaj, że tak powiem, w tej Ukrainie zachodniej.
Rozmawiamy w styczniu, za chwilę luty i trzecia rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Obserwuje pan to, co się dzieje także w tych miejscach, do których pan regularnie jeździł, które pan odwiedzał, do miejsc historycznych, do miejsc turystycznych, które kiedyś tętniły życiem?
Tak, oczywiście Lwów na bieżąco na wszystkich tych fanpage'ach, Polacy we Lwowie i tak dalej i u przewodników lwowskich cały czas na bieżąco obserwujemy i nie ukrywam, że bardzo mnie korci, żeby pojechać, nawet prywatnie, bo no, jak się jeździło, że tak powiem, no, miesiącu kilkukrotnie nawet z grupami, bo też tak się zdarzało, że jeździliśmy non-stop, no to tak człowiek inaczej do tego podchodzi i przerażające są zarówno te informacje o zniszczeniach, bo przecież tam kilka we Lwowie chociażby miejsc zostało zniszczonych. Pocieszające jest to, że inne miejsca nie, chociażby właśnie i Kamieniec, czy Krzemieniec, czy Poczajów, czy chociaż tutaj Zamki, Olesko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ukrywam, że przeraża mnie trochę sytuacja taka medialna, która się teraz wytworzyła i te rzeczy, które słychać w mediach, i taka troszeczkę niechęć, która się zrobiła i powiem Państwu szczerze, że nie wiem jak to będzie, jak się zakończy wojna, jeżeli chodzi o wyjazdy na Ukrainę, bo na pewno część osób będzie chciała pojechać, zobaczyć znowu, tak? No bo przecież no, 400 lat Lwów był polski, ale bardzo dużo jest głosów takich niechętnych, że pomagamy odbudowywać, że pomagamy na wszystkich frontach. No przecież 3 lata temu, tak, kiedy wojna wybuchła, to co zrobiliśmy wszyscy tutaj na wschodzie, tak, przyjmując te rzesze uchodźców, no to można powiedzieć, że to mistrzostwo świata. Natomiast dzisiaj, kiedy strona ukraińska podejmuje pewne decyzje, no i tutaj mówię już typowo o polityce, tak, czy o Wołyniu, czy o tym muzeum odbudowywanym we Lwowie, tych zbrodniarzy ukraińskich i tak dalej, dla nas, dla nich bohaterów, no to tutaj podejrzewam, że troszeczkę taki zgrzyt może wystąpić, no i jestem pełen obaw, jak to się rozwinie w momencie, kiedy wojna się zakończy i kiedy ta turystyka na pewno ruszy. To tutaj nie podlega żadnej dyskusji, tylko jak to zadziała wszystko.
Gdy rozpoczęła się wojna, to w obieg poszły też takie zdjęcia pokazujące, jak takimi trochę swojskimi sposobami chronione są różne zabytki,
tak,
kultury,
widziałem,
pomniki i tak dalej. Które z tych miejsc chciałby pan teraz zobaczyć? Które są takie, na które pan czeka, żeby je zobaczyć ponownie?
Czy na pewno we Lwowie to Katedra Łacińska, tak? Cały czas mam w głowie, bo byliśmy wielokrotnie w okresie świątecznym, te momenty, które zapadają w pamięci najbardziej, kiedy wchodzi się na przykład na mszę, tak? No bo część turystów wykorzystuje ten czas wolny i zawsze ten czas wolny robimy tak, żeby można było pójść sobie czy na mszę, bo ona jest po polsku oczywiście. I te chóry polskie, czy chóry, które przyjeżdżają z Polski na Ukrainę, czy te, które funkcjonują tam we Lwowie i w okolicach, które tam występują. I muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście byłem wielokrotnie, setki, tysiące razy w różnych kościołach, na mszach i tak dalej, ale te z Lwowa mam najbardziej w głowie i taka też dość sytuacja jedna, która mi utkwiła w pamięci, kiedy stałem po prostu na środku w przejściu między ławkami, bo było dużo ludzi i obok mnie siedziała taka, no myślę, że z 80, może 90 lat babcia i kiedy zaczęła mówić Ojcze Nasz po polsku z tym takim ukraińskim akcentem, no to możecie mi Państwo wierzyć, że po prostu łzy mi pociekły po policzkach, bo no była to tak wzruszająca chwila i tak sobie pomyślałem, że przecież jeszcze tak wielu jest Polaków tam, którzy zostali i kultywują tą naszą kulturę, że trzeba im pomagać, tak? I nasi przewodnicy, z którymi współpracujemy, którzy tam te wszystkie organizacje polonijne prowadzą i wspomagają i w nich uczestniczą, też nam często przysyłają te informacje i tu był taki trochę żal, dlaczego pomagamy wszystkim, dlaczego próbujemy pomóc tak naprawdę każdemu, no bo każdemu ta pomoc się należy, ale tutaj mamy no podane, że tak powiem, na tacy te organizacje, które kultywują kulturę, które kultywują tą pamięć i o nich zapominamy często.
Ale mówiąc o Ukrainie, wspomniał pan też inne miejsca po drodze, nie w dużych miastach, ale jednak warte odwiedzenia.
Tak, zdecydowanie. Zawsze starałem się, kiedy udało się zaoszczędzić troszeczkę czasu na granicy, bo to też była często walka z czasem, zajechać do Żółkwi, do kolegiaty świętego Wawrzyńca, żeby zobaczyć się z księdzem Józefem, żeby jego posłuchać. Naprawdę, no, człowiek jest niesamowity. Kto był, to doskonale wie. Żeby zobaczyć chociażby Zamek Sobieskich, czy przynajmniej te pozostałości. Żeby zobaczyć często, gęsto, kiedy była możliwość możliwość zorganizowania tam pół godziny wolnego czasu. Wysyłałem wszystkich do cerkwi grekokatolickiej, która jest tuż obok, która jest przepiękna. Mili Państwo, kiedyś będziecie i będziecie przejeżdżali przez Żółkiew, wstąpcie, nie tylko do kolegiaty, zobaczcie te freski, jakie to robi wrażenie. Ja zabrałem tam naprawdę wiele osób i to jest coś niesamowitego. No wiadomo, synagoga to jest w tej chwili budynek zamknięty, ruina, ale przecież i kościół dominikanów, ale również tak jak pani powiedziała, kiedy jeździmy na tą słynną Podkowę, tak? Czyli Oleskos, Barasz, Podhorce, Poczajów, Krzemieniec do Słowackiego, że tak to ujmę, czy aż do Kamieńca, no to te wszystkie miejsca naprawdę są warte zobaczenia. W Poczajowie jest teraz taka dość niewyjaśniona sytuacja, dlatego że Poczajów zawsze był takim miejscem najważniejszym, jeżeli chodzi o kościół właśnie prawosławny, ale ten moskiewski. I po zmianach tych wszystkich kościołowych, że tak powiem, czy kościelnych w Ukrainie, no niektórzy twierdzą, że ten Poczajów jednak został pod jurysdykcją właśnie moskiewską. Nie wiem, bo nie byłem dawno, ale jak pojadę, to na pewno doskonale to sobie tam wyjaśnimy na miejscu.
Zdaje się, że ten podział jest widoczny od wielu lat, w samym Kijowie także, więc
tak, no ale już zostało. Prawnie zostało to kilka lat temu, że tak powiem, usankcjonowane, że wszystkie cerkwie przechodzą już pod zarządzanie, tak, czy pod jurysdykcję właśnie kijowską, a nie moskiewską, że już rosyjska cerkiew nie ma tutaj, że tak powiem, wstępu na Ukrainie. Myślę, że w całej Ukrainie z tym nie mam problemu, może tam tej wschodniej gdzieniegdzie tak, natomiast no, ten Poczajów zawsze był taką zagadką, chociażby przez budowę tej największej cerkwi, która została wybudowana tam przecież w środku kompleksu na oficjalnie 4-5 tysięcy osób. Także no ja pamiętam, jak była rozpoczęta budowa, w zasadzie jak stał budynek, jak były gołe ściany, później przyjeżdżaliśmy coraz częściej, były freski, były zrobiony już ikonostas i tak dalej, więc bardzo mnie ciekawi, czy już jest dokończona i jak to wszystko wygląda, bo złota, muszę Państwu powiedzieć, tam nie żałowano.
Obyśmy już niebawem mogli spokojnie wyjechać na Ukrainę i te miejsca zobaczyć. Grzegorz Langiewicz jest gościem Radia Lublin. Do rozmowy wracamy po 13:00.